Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Biblia. W coraz większej liczbie miejsc na świecie staje się wprost zakazana. Czy Kościół niemiecki dobrze zrozumiał zdanie "prawda nas wyzwoli"? Kolejna nasza wspólna wycieczka po zakamarkach kuli ziemskiej. Zajrzymy też na chwilę do świata TikToka. Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowy rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. YouTube nie za bardzo lubi te filmy. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto w odróżnieniu od YouTube'a lubi ten program i uważa, że dobrze, żeby on się rozwijał, chciałby wesprzeć go finansowo, to szczegóły, jak można zostać patronem mojej pracy publicystycznej, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Czasy, w których Biblia, Pismo Święte, staje się wprost zakazane, wydają się być niestety coraz bliżej. Narzędziem użytym do tego celu, do tego, żeby zakazywać Pisma Świętego, jest jeden z najlepszych wynalazków neomarksizmu, czyli pojęcie mowy nienawiści. To pojęcie, czyli mowa nienawiści, jest w takim samym stopniu potężnym narzędziem panów, powiedzmy, od nowego porządku świata, jak i pomysłem zupełnie absurdalnym, gdyby się nad tym zastanowić, ponieważ oznacza ono, że nienawiścią jest mówienie czegokolwiek, co w drugim wywołuje negatywne emocje. Oczywiście chodzi tylko o niektórych drugich. Jeżeli powiesz coś, co na przykład jest niezamiłe dla katolika, to oczywiście to nie jest mowa nienawiści. Natomiast jeżeli powiesz coś, co wywołuje negatywne emocje, czasami aż dochodzące do histerii, u ludzi o światopoglądzie lewicowym, głównie u ludzi zagubionych jakoś tam moralnie, to tak, to jest wtedy mowa nienawiści i grożą ci za nią coraz bardziej poważne konsekwencje. Zacznijmy od cenzury. Niejaki John MacArthur, to jest akurat pastor, wypowiedział następujące nauczanie na temat seksualności. Nie istnieje coś takiego jak transgenderyzm. Jesteś albo XX, albo XY. Bóg stworzył człowieka mężczyzną lub kobietą. To jest fizjologia, to jest nauka i to jest rzeczywistość. Następnie pastor ten nazywa tę nową ideologię, która zachęca dzieci, żeby dosyć szybko, możliwie szybko zaczęły sobie zadawać pytanie, czy są na pewno tej płci, której wydaje się być ich ciało. Ten pastor nazywa tę ideologię walką z samym Bogiem. Nie było tam w tym nauczaniu natomiast niczego naprawdę nienawistnego. Wręcz przeciwnie, pastor ten zachęcał, żeby wszystkich ludzi traktować z szacunkiem. Natomiast YouTube uznał, że to jest bardzo, bardzo niedobry film i usunął go, argumentując jak zwykle w ten sam sposób, że narusza on standardy społeczności odnośnie, uwaga, mowy nienawiści. Facet powiedział, że jak jesteś mężczyzną, to jesteś mężczyzną, a jak jesteś kobietą, to jesteś kobietą, no i to okazuje się być mową nienawiści. Skupmy się jeszcze na chwilkę na tym pojęciu. Nie tylko to pojęcie jest batem na wszystko, co stoi w poprzek rewolucji neomarksistowskiej. Wszystko, co zaprzecza rewolucji neomarksistowskiej, jest mową nienawiści. Pojęcie to oprócz tego jest również największym praniem mózgu chyba w ogóle w historii. Jeżeli twierdzę cokolwiek, co się tobie nie podoba, człowieku, który na przykład zmienił płeć, to dokonałem aktu nienawiści. I to nie chodzi nawet o to, że ja ciebie krytykuję, też zaraz do tego dojdziemy. Oni są mistrzami w mówieniu, że jeżeli ja jakąś postawę nazywam niewłaściwą, to znaczy, że ja ciebie nienawidzę. Rozumiesz? Proszę się zastanowić, co robi to z mózgami, zwłaszcza młodych ludzi. Młody człowiek nie jest nauczany, aby szukać prawdy i racjonalnie, powiedzmy, argumentować swoje tezy. Najlepiej, żeby jakby szybko w histerię wpaść. I zamiast racjonalnej argumentacji zarzucić drugiemu nienawiść. YouTube nie jest oczywiście jedynym medium, które dokonuje takiej cenzury. Wszystkie media mainstreamowe, w zasadzie teraz nie tylko media mainstreamowe, również rząd Kanady i ostatnio rząd Francji, zakazują jakichkolwiek wzmianek, na przykład o czymś takim, co się nazywa terapia, to się nazywa conversion therapy, czyli terapia konwersji. Nazwa jest bardzo niefortunna, dlatego że to jest tak naprawdę terapia powrotu do tego, co jest powiedzmy wrodzone. Zatem każda taka terapia, w której nawet jeżeli dzieje się za zgodą osoby, która ma skłonności do tej samej płci, ale chciałaby poddać się terapii, to taka terapia zaczyna być prawnie zakazana. W Kanadzie i teraz również we Francji można trafić do więzienia, jeżeli podejmuje się próbę jakby przepracowania z danym człowiekiem tego, żeby on wrócił i jakby no zaczął rozwijać w sobie powiedzmy, postawę heteroseksualną. W Stanach Zjednoczonych ta terapia coraz bardziej się rozwija. Jest na nią też coraz większe zapotrzebowanie, dlatego że no, rzesze młodych ludzi, którzy powiedzmy dużo czasu spędzają na TikToku albo na Netflixie, albo na różnych innych takich właśnie pożywnych miejscach, ci ludzie mają no, coraz większa liczba jakby młodzieży zwłaszcza, nie wie za bardzo o co chodzi z płcią i identyfikuje się jako na przykład inna płeć. Więc zapotrzebowanie na taką terapię rośnie, to się bardzo w Stanach rozwija, natomiast zupełnie jakby prawie w podziemiu. Już nie możesz za bardzo o tym mówić publicznie. Jeżeli coś takiego próbujesz robić, to raczej media społecznościowe ciebie usuną. Znikniesz po prostu z internetu, gdzie tak naprawdę dzisiaj przeniosło się troszeczkę życie ludzi. Przyznacie, Netflix ostatnio wypuścił taki film, totalnie zmanipulowany film, w którym oskarża wszystkie takie terapie o powodowanie gigantycznego cierpienia u tych ludzi. Czyli mamy, powiedzmy tak, że jeżeli ty jesteś młodym człowiekiem, który rozwinął w sobie takie skłonności, naprawdę nie ma żadnego genu, nic tutaj nie jest wrodzone, to już w zasadzie jest wiadome od wielu lat, ale jest to wiedza, znowu, podziemna. Już niemalże. Warto sobie na przykład zrobić test, żeby w wyszukiwarce Google coś poszukać na ten temat i w wyszukiwarce DuckDuckGo na przykład. W innych wyszukiwarkach niż te takie mainstreamowe należące do, powiedzmy, tych panów od nowego porządku świata. Więc to jest wiedza coraz bardziej taka undergroundowa. Natomiast jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który nawet myśli, że to nie jest prawda, że poszedłeś za czymś, rozbudziłeś coś w sobie, tak ci się wydawało, że to jest dobre, zresztą tak ci mówili ludzie z ekraniku twojego telefonu albo tam z ekranu komputera, na Netflixie, na YouTubie, na TikToku, wszędzie i ty w którymś momencie stwierdzasz, że chciałbyś wrócić powiedzmy do tego, że no jednak atrybuty twoje by wskazywały na to, że na przykład jesteś mężczyzną, uznałeś już jakiś czas temu, że chyba nie jesteś, chciałbyś teraz jednak wrócić do tego, żeby stawać się mężczyzną i ktoś ci w tym pomoże. Gdzieś pójdziesz na jakąś terapię i ktoś ci zechce w tym pomóc, to ten ktoś w kilku miejscach na świecie już grozi mu więzienie, a w dużo większej liczbie miejsc na świecie nie za bardzo będziesz mógł go znaleźć, bo jego nie będzie na Facebooku, Google go tam troszeczkę ukryje i tak dalej. Równocześnie, jeżeli wpiszesz takie frazy, że conversion therapy, chciałbyś wrócić do powiedzmy swojej płci czy swojej orientacji zgodnej powiedzmy z twoją płcią, więc jeżeli wpiszesz takie frazy, to raczej mainstreamowe, na przykład Google, zbombarduje cię informacjami, że nie, to jest najgorsze, co możesz w zasadzie zrobić. Powrót do tego, jak ty się urodziłeś, no to jest po prostu ślepa uliczka. Szczęśliwy będziesz tylko, jeżeli jakby embrace, to po angielsku, musisz to przyjąć i iść dalej tą drogą i to będzie dla ciebie dobre. A informacje o tym, co jakby wychodzi w zasadzie w każdym badaniu i co chyba też jest dosyć oczywiste, jak się na tym 3 minuty zastanowić, że to jest droga, ślepa uliczka, droga do bardzo, bardzo smutnych miejsc, to tych informacji za łatwo również nie znajdziesz. Chciałbym zwrócić uwagę każdej osoby, która nie ma jeszcze wyrobionych poglądów na ten temat, czy fakt, że w internecie coraz mniej można znaleźć innego światopoglądu, żadnych dyskusji merytorycznych. Gdzie można znaleźć tak naprawdę merytoryczną argumentację? Czy teorie progresywne jakby mówią prawdę, jeżeli mówią ci, że jedyną opcją dla osób, które mają skłonności do tej samej płci, to jest pójść za tym. I jak najgłębiej, jak najdalej i to jest właśnie odpowiedź na ich życie. I że tam kryje się szczęście, tam kryje się spełnienie wszystkich obietnic, które te ideologie człowiekowi dają. Czy powiedzmy drugi światopogląd, który mówi, że tak nie jest. Gdzie można znaleźć powiedzmy merytoryczną dyskusję na ten temat? I jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy, który jest dosyć taki już naprawdę śliski i obrzydliwy. Jeżeli ktoś nie ma pewności, czy powinien pójść drogą, którą proponuje mu pójść, składając obietnicę szczęścia, ideologia taka progresywna właśnie, i on ma wątpliwości i pójdzie tam, i tam się zderzy z rzeczywistością, będzie po prostu nieszczęśliwy. Jestem nieszczęśliwy, zmieniłem płeć, coś sobie zrobiłem, albo jestem nawet w dłuższy czas w związku z osobą tej samej płci, jestem nieszczęśliwy, to tam w internecie uzyska informację, że jesteś nieszczęśliwy, bo te osoby, które właśnie są przeciwne tej drodze, one nadal ciebie nienawidzą. I gdybyś ty uzyskał akceptację wszystkich dookoła dla swojego wyboru, wtedy byś był szczęśliwy. To jest, przyznacie, no gdyby nie było troszkę straszne, byłoby fascynujące. Jest to świetnie wszystko wymyślone. Kochani, bo miałem mówić o zakazywaniu Biblii. Myślę, że banowanie takich treści na YouTubie, we wszystkich mediach społecznościowych jest już zakazywaniem Biblii w pewnym sensie. Prawo, które jest w Kanadzie i we Francji teraz, które zakazuje tej conversion therapy, również jest zakazywaniem Biblii w coraz większym stopniu. Natomiast o takim przypadku wprost zakazywania cytowania Pisma Świętego powiem na przykładzie pewnej pani polityk z Finlandii w drugiej sprawce. Kończąc tę pierwszą sprawkę, chciałbym powiedzieć tak. Czy ktoś wreszcie będzie mówił na głos, że każdy, czy ktoś uświadomi tym ludziom, albo spróbuje przynajmniej, że absolutnie każdy, powiedzmy z szefostwa YouTube'a, albo z całego Google'a i również z Markiem Zuckerbergiem z Facebooka, panem Jackiem Dorsey z Twittera, chociaż on już odszedł, ale chyba tam dopiero niedługo odchodzi, już nie jest w każdym razie szefem Twittera, z panem George'em Sorosem, Klausem Schwabem, Billem Gatesem i całą resztą tego sympatycznego towarzystwa. Oczywiście to są tylko przykłady, tam nad nimi są jeszcze ludzie, powiedzmy, potężniejsi, więc teraz również z władzami Kanady i z władzami Francji, to powiedzmy, czy ci ludzie są świadomi, że jeżeli zakazują Pisma Świętego i robią to wszystko, co robią, czyli próbują doprowadzić zwłaszcza młodych ludzi, chociaż oczywiście nie tylko młodych, do życia niezgodnie ze Słowem Bożym, to czy oni wszyscy nie ponoszą odpowiedzialności za to, co dzieje się z tymi zwiedzionymi duszami? Bo mowa jest o zbawieniu lub potępieniu nieśmiertelnej duszy człowieka. O tym się nie mówi, to już tak dawno jest jakiś taki przeżytek. Jeżeli ktoś, a tacy panowie właśnie troszkę to robią, bawią się tą duszą dla własnych celów finansowych, chociaż bardziej związanych z władzą po prostu nad światem i wprowadzeniem nowego porządku świata, to wiecie co, nie chciałbym być w skórze jednego z tych panów w momencie, powiedzmy, opamiętania się, co narobili i że to są miliony, jeśli nie miliardy, ale miliony na pewno, dziesiątki milionów dusz, które ciężko będzie odratować. Natomiast prawdopodobnie opamiętanie takie tutaj na ziemi nigdy nie nastąpi, więc jeszcze mniej chciałbym być, w, powiedzmy, nimi w momencie śmierci. Bo w momencie, powiedzmy, zakończenia żywota ziemskiego, oni wszyscy no, zobaczą skutki swoich działań. Szczerze mówiąc, na myśl o tym nie zazdroszczę im. Natomiast czy oni ponoszą większą odpowiedzialność od wszystkich, którzy do tego się przykładają? Bo właśnie, z moich obserwacji wynika po 3 latach na YouTubie, że to, co się myśli o algorytmach tych różnych, tego całego mainstreamu, że one są aż tak świetnie dopracowane, że powiesz 2 słowa niedobrze i już praktycznie koniec, wyglądałoby na to, że nie. Algorytmy tych firm są naprawdę kosmicznie dopracowane, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o wyłapywanie tych ideologicznych, powiedzmy, sprawek, na przykład banowanie chrześcijaństwa, tam wystarczą donosiciele po prostu. I cały ten super algorytm cenzurowania, powiedzmy, katolicyzmu czy chrześcijaństwa, szerzej mówiąc, polega na tym, że siedzą ludzie. I to są ludzie albo zatrudnieni przez te firmy, albo po prostu widzowie z wypranymi mózgami siedzą przed ekranami. Jeżeli coś poruszy w nich właśnie niewłaściwą strunę, bo nauka katolicka na przykład nie podoba im się, to zgłaszają to do admina, że tam jest zła, niedobra mowa, tam jest mowa nienawiści. No i taki admin najczęściej mówi, oj tak, rzeczywiście, tam jest mowa nienawiści. To wszystko w tej pierwszej sprawce, idziemy do drugiej, ale pozostajemy w tematyce banowania chrześcijaństwa, konkretnie co może grozić za cytowanie Pisma Świętego. Druga sprawka niesie za sobą takie ryzyko, że pomyślicie, że to jest kanał science fiction. Nawet mi jest ciężko uwierzyć w historię, którą teraz chcę wam przedstawić. Pewna pani polityk w Finlandii, chrześcijanka, jest sądzona, i to tak sądzona, co to znaczy sądzona? Nie, żeby jakąś tam grzywnę jej wlepić, ale grozi jej więzienie za cytowanie Pisma Świętego.
My name is Päivi Räsänen. I'm living in Finland in a little
Nazywam
town.
Się Päivi Räsänen. Mieszkam w Finlandii w małym miasteczku Riimäki, całkiem blisko naszej stolicy, w Helsinkach. Z wykształcenia jestem lekarzem. Pracowałem jako lekarz przez 10 lat, zanim rozpocząłem karierę polityczną. Jestem mężatką, mam 5 dzieci i 7 wnuków. Gdy w 2019 roku jej zbór, ona jest luteranką, poparł paradę równości w Helsinkach, doświadczyła ona pewnego dyskomfortu i dała jemu, powiedzmy, wyraz w twecie, w którym napisała, że to jest niezgodne z nauczaniem zawartym w Piśmie Świętym i zacytowała jego fragmenty. Może i ja teraz przytoczę fragment listu świętego Pawła do Rzymian, wiedząc, że przekraczam wszystkie normy społeczności tutaj YouTube'a i po prostu dopuszczam się nienawiści. Teraz cytując ten fragment, to jest list świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, zacznijmy od wersetu 24. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. I dalej, dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności, mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych siebie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. Cytat z Pisma Świętego, dzisiaj zakazany. Wróćmy do procesu naszej pani polityk z Finlandii, która opowie, dlaczego postanowiła zabrać głos, kiedy jej zbór poparł paradę równości.
Try to wake up those who are sleeping, because I was worried that when there is such...
Próbowałam obudzić tych, którzy śpią. Martwiłam się, że istnieje takiej sprzeczności pomiędzy Biblią a zachowaniem mojego Kościoła, że to może zniszczyć zaufanie ludzi do Biblii. A to byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby chrześcijanie przestali wierzyć w Słowo Boże. Zrobiłam więc zdjęcie z Pisma Świętego i zamieściłam je na Twitterze. I zapytałam liderów mojego kościoła, jak to jest możliwe, że to, co Biblia potępia, wy teraz popieracie. Zaraz potem ktoś zgłosił tego tweeta na policję, a policja rozpoczęła swoje dochodzenia. Od tego czasu sprawa jest dosyć głośna w Finlandii. Ludzie zastanawiają się, czy jeżeli ona zostanie skazana za mowę nienawiści, jaką byłoby tutaj zacytowanie Pisma Świętego, to czy to będzie oznaczało, że trzeba będzie usunąć Pismo Święte ze wszystkich bibliotek. Tak mniej więcej brzmi ten dylemat. Posłuchajmy jeszcze raz tej dzielnej pani doktor, co mówi o tym. Prokurator generalny w pewnym wywiadzie powiedział, że jeśli Päivi Räsänen zostanie skazana, nie będzie wcale konieczności, aby usuwać wszystkie Biblie z bibliotek. Będzie nadal wolno cytować Biblię. Nie będzie można jedynie się z nią zgadzać. Następnie pani prokurator generalna porównała Biblię z książką Mein Kampf. Myślę, że moja sprawa jest bardzo ważna, nie tylko dla Finlandii, również dla Europy i pozostałych krajów. Ponieważ jeżeli zostanę skazana, najgorszą konsekwencją takiego skazania nie będzie grzywna dla mnie, albo nawet więzienie, które mi grozi. Ale cenzura, która potem nastąpi. Zbadowane będzie wszystko, co ja pisałam na ten temat, ale nie tylko ja. Tysiące pism, przemów, programów i kazań może zostać zbanowanych. I modlę się, żeby moja sprawa i też to jej nagłośnienie zmobilizują wszystkich chrześcijan i doda im odwagi do tego, żeby bardziej otwarcie mówili o swojej wierze. Kochani, w drugiej sprawce z kolei przedstawiam już osobę, która nie jest wyznania katolickiego. Czy to znaczy, że zaczynam flirtować w swojej głowie z wyznaniami heretyckimi? Tak nie jest, natomiast myślę, że zarówno ten pastor, który został zbanowany na YouTubie i innych mediach społecznościowych, jak i ta pani, która bardzo dobrze jej patrzy z oczu, według mnie, jest wyznania luterańskiego. Wydaje mi się, że te osoby mogłyby troszeczkę zawstydzić tych z nas, katolików, którzy boją się albo są opieszali jakoś w obronie wiary, bo czasy dorosły do tego, żeby stawać dosyć zdecydowanie w obronie wiary. W Polsce moment, w którym zakaże się Pisma Świętego, oczywiście jest odległy w czasie. Natomiast myślę, że gdyby zrobić takie badanie dzisiaj w Polsce wśród ludzi, powiedzmy, przed 25 rokiem życia, taką ankietę, przytoczywszy to miejsce z Pisma Świętego, list świętego Pawła do Rzymian, o właśnie bezczeszczeniu własnych ciał poprzez współżycie ze sobą mężczyzn. Co by powiedzieli Polacy przed 25 rokiem życia? Czy powinno się uznać to za mowę nienawiści, czy nie? To myślę, że może nie byłoby wcale aż tak kolorowo, jak nam się wydaje, przynajmniej tym z nas, którzy są powiedzmy po 25 roku życia. Jeżeli nie chcesz, żeby w Polsce kiedyś Pismo Święte było księgą zakazaną, to myślę, że warto się pomodlić za tę sprawę z Finlandii, za sprawę pani Päivi Räsänen. To wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Oprócz banowania, jak widzieliśmy, Pisma Świętego i wszystkiego zresztą, co jest chrześcijańskie na mediach społecznościowych, skąd swoją wiedzę czerpie jakby większość ludzi. Miliardy ludzi zagląda po wiedzę na media społecznościowe i na portale takie jak ten, na którym właśnie oglądacie te moje tutaj wypociny. To największa cenzura dzisiaj spotyka również tematy dotyczące wielkiego zagrożenia od tego takiego zielonego z tymi takimi... Czyli żeby tutaj nie używać słów kluczowych, chociaż przeczę sam sobie, bo mówiłem, że aż tak te algorytmy nie są sprawne, to chyba jeżeli dotyczy tej sprawy, to są bardzo sprawne. Więc wiadomo, o czym mowa. Zajrzyjmy może na naszą ulubioną kulę ziemską, sprawdźmy, jak radzą sobie niektóre kraje z tym wielkim zagrożeniem. Chiny. Rozpoczynające się w lutym zimowe Igrzyska Olimpijskie nie wpłynęły na zmiany polityki skrajnych restrykcji. Chiny kontynuują politykę zero tolerancji, pomimo zaaplikowania magicznego preparatu ponad 86% całej populacji, czyli około 1,2 miliarda osób. Na Igrzyska Olimpijskie przyjechać będą mogli nieliczni, ponieważ wizy wydawane są jedynie dla wybranych kategorii osób, takich jak dyplomaci czy sportowcy. Osoby, którym jakimś cudem uda się uzyskać wizę, i tak muszą przejść skomplikowaną procedurę obejmującą wielokrotne badania przed i po przylocie do Chin oraz obowiązkową kwarantannę, która może trwać nawet do 56 dni. Zaszczepienie ani status ozdrowieńca nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny. W miastach, w których wykryto chociażby kilka przypadków zakażenia, wprowadza się dla wszystkich mieszkańców zakaz opuszczania swoich domów. Obecnie ponad 20 milionów osób w Chinach jest zamkniętych w swoich domach bez możliwości wyjścia, nawet po jedzenie. Na przykład 13-milionowa miejscowość Xi'an po wykryciu w niej 52 przypadków zakażeń jest już czwarty tydzień na kwarantannie. Mieszkańcy pod żadnym warunkiem nie mogą opuszczać miejsc zamieszkania. Jedzenie jest im dostarczane przez służby. Wszyscy mieszkańcy Xi'an zostali kilkakrotnie przebadani testem PCR, a 42 tysiące osób zostało skierowanych do centrum odosobnienia. Podobnie miasto Yuzhou zostało zamknięte, a mieszkańcy objęci ścisłą izolacją po wykryciu w nim 3 przypadków zakażeń. W całych Chinach budowane są gigantyczne obozy odosobnienia. Państwowy plan zakłada budowę dla każdego miasta obozu z co najmniej 20 pokojami na każde 10 tysięcy mieszkańców. Przykładowo obóz w Shijiazhuang został wybudowany na powierzchni 44 hektarów. Do małych metalowych kontenerów kierowane są nie tylko osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu, ale też osoby, które uzyskały wynik negatywny, ale obawiają się, że wynik może być fałszywy. Do obozów według relacji świadków trafiają także dzieci oraz kobiety w ciąży. W sieci pojawiają się nagrania z miejsc odosobnienia. Oto kwarantanna. To jest toaleta, zaraz obok wejścia. Dali nam 2 kartony wody mineralnej. A to łóżko i stół do jedzenia. To miejsce, gdzie śpimy. 5010 chłanów, czyli $773 za 20 dni izolacji. Opłata uwzględnia wyżywienie i zakwaterowanie. O izolacji lub skierowaniu do obozu Chińczycy mogą dowiedzieć się w każdej chwili, ponieważ są o tym informowani przez specjalną aplikację. Aplikacja wykorzystuje geolokalizację telefonu i automatycznie nakłada restrykcje na osoby, które na przykład znalazły się w bliskim kontakcie z osobą, u której stwierdzono zakażenie. Peru. Peru zostało podzielone na strefy zagrożenia. W regionach kategoryzowanych jako strefy wysokiego ryzyka obowiązuje godzina policyjna od 23 do 4 rano. Osoby przebywające poza domem w czasie godziny policyjnej mogą zostać aresztowane. Eliksiry w Peru nie są formalnie obowiązkowe, jednak w praktyce ciężko bez nich funkcjonować. Od 10 grudnia pracodawcy mogą wpuszczać na teren zakładu pracy tylko naszprycowanych pracowników. Jeśli pracownik nie podda się cudownej kuracji, to pracodawca powinien skierować go do pracy zdalnej. Jeżeli z uwagi na charakter zawodu jest to niemożliwe, pracodawca ma prawo zawiesić zbuntowanemu pracownikowi wypłatę wynagrodzenia. Znacząco ograniczona jest liczba osób mogących przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak restauracje, sklepy czy kościoły. Do wszelkich budynków mogą wchodzić wyłącznie osoby, które przyjęły sok z gumi jagód. Przed wejściem, poza sprawdzeniem dowodu wyeliksirowania, Podlega się też kontroli temperatury. Jeśli personel stwierdzi podwyższoną temperaturę lub inne symptomy choroby, to ma obowiązek spisać dane obywatela i skierować go do służb medycznych. Korzystając z transportu publicznego, w centrach handlowych, kościołach czy supermarkecie, poza maską należy nosić również dodatkową osłonę zakrywającą oczy. Polityka wirusowa została znacząco zaostrzona po objęciu prezydentury przez skrajnego lewicowca Pedro Castillo. Działania władzy spotykają się z oporem. Na ulice peruwiańskich miast regularnie wychodzą tysiące osób. Liczba protestujących zwiększyła się, gdy ogłoszono rozpoczęcie szczepień dzieci powyżej 5 roku życia. Biskupi katoliccy od początku kryzysu aktywnie wspierają władzę we wprowadzaniu ograniczeń obywatelskich. Arcybiskup Limy, Carlos Castillo, w jednym z kazań dotyczących walki z kryzysem i ciemnością duchową, wypowiedział następujące słowa. Przeciwianie się eliksirowi to droga prowadząca do zaostrzenia kryzysu. Może to jeszcze bardziej pogłębić ciemność. Mamy w naszych rękach możliwość, aby przynosić owoce i zmienić ciemność w szansę na życie dla nas wszystkich. Kilka dni po kazaniu arcybiskup udał się po trzecią dawkę soku z gumy jagód, przy czym do wiernych skierował następującą radę. Nie wahajmy się przed koniecznością uzdrowienia. Gdy wszyscy będziemy wyeliksirowani, będziemy mogli rozpocząć nową drogę dla ludzkości. Arcybiskup Castillo notorycznie odmawia wiernym Komunii Świętej, jeżeli nie chcą przyjąć jej na rękę. Przykładowo na tym filmiku arcybiskup, odmawiając udzielenia Komunii Świętej, mówi tylko na rękę. Meksyk. W Meksyku wprowadzono niedawno politykę świateł drogowych, zgodnie z którą stopień restrykcji zależny jest od liczby zakażeń w danym stanie. W Stanach objętych polityką czerwonego światła dozwolona jest tylko niezbędna dla życia działalność, taka jak świadczenie usług medycznych, dostawa artykułów spożywczych, prowadzenie sklepów spożywczych, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, utrzymanie kluczowych funkcji gospodarczych, praca przy infrastrukturze krytycznej, budownictwo oraz produkcja sprzętu transportowego. Dodatkowo restrykcje uszczegółowiane są na poziomie poszczególnych stanów. We większości stanów nie kontroluje się przepustek eliksirowych, jednak na przykład w stanie Tlaxcala trzeba okazać dowód wypicia wszystkich dawek soku z gumy jagód, aby wejść do supermarketu, baru czy hotelu. Na pomoc władzy w walce z małym, zielonym, wrednym drobnoustrojem od samego początku przychodzą kartele narkotykowe, które nakładają własne obostrzenia na terenie kontrolowanych obszarów. Przykładowo kartel La Familia Michoacana wprowadził w stanie Guerrero zakaz wszelkich zgromadzeń. Na wideo widzimy, jak członkowie kartelu La Familia Michoacana wymierzają uderzenia mieszkańcom, którzy mieli zostać przyłapani na świętowaniu Bożego Narodzenia. Alternatywą dla batów jest zapłata $1000. Belgia. W Belgii okazanie certyfikatu eliksirowego jest obowiązkowe, aby móc wejść do restauracji, barów, kawiarni, kin i muzeów, centrów fitness, basenów czy na duże imprezy. Aby uzyskać certyfikat, wymagane jest przyjęcie wszystkich dawek cudownego preparatu, status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu. Stosowanie maseczek jest obowiązkowe na zewnątrz oraz we wszystkich pomieszczeniach, w tym w środkach transportu publicznego. Na zakupy można chodzić maksymalnie w 2 osoby. Jesienią ubiegłego roku wprowadzono też nakaz pracy zdalnej 4 dni w tygodniu. Tylko jeden dzień w tygodniu można pracować w biurze. Z nakazu zwolnione są zakłady pracy, w których praca zdalna jest niemożliwa. Wobec utrzymywania przez władze surowych restrykcji na protestach zbiera się coraz więcej osób. W niedzielę 23 stycznia w Brukseli protestowało ponad 50 tysięcy osób. Na manifestacji zebrali się przedstawiciele krajów całej Europy. Wśród protestujących widać było flagi francuskie, rumuńskie, polskie czy holenderskie. Protesty odbywały się w pokojowej atmosferze do momentu, gdy anarchiści rozpoczęli prowokacje, atakując policję i budynki urzędów unijnych. W odpowiedzi policja rozpoczęła siłową pacyfikację całej manifestacji. Wobec protestujących użyto armatek wodnych, gazu łzawiącego i pałek teleskopowych. Eliksiry w Belgii są na razie nieobowiązkowe, jednak rząd zastanawia się nad wprowadzeniem obligatoryjności. Aktualnie jedynie zachęca się do przyjmowania 4. dawki cudownego preparatu. Restrykcyjna polityka państw europejskich doprowadziła do tego, że coraz więcej młodych Belgów, którzy nie mogą jeszcze przyjąć przypominającej dawki soku z gumy jagód, celowo zaraża się wirusem, aby uzyskać certyfikat i móc wyjechać na wakacje. Irlandia. Jeszcze pod koniec grudnia Irlandia zaostrzała restrykcje. Ikoną bezwzględnego egzekwowania surowych obostrzeń stała się irlandzka babcia Margaret Buttimer, mieszkająca w miejscowości Bandon. W hrabstwie Cork. Za odmowę założenia maseczki w sklepie została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Święta Bożego Narodzenia spędziła bez rodziny w więzieniu. Bardzo surowe restrykcje spotkały się ze zdecydowanym oporem społeczeństwa. Na ulice miast wyszły tysiące ludzi, protestując przeciwko certyfikatom eliksirowym i innym restrykcjom. Na skutek protestów premier Irlandii, Michael Martin, z dnia na dzień ogłosił zniesienie niemal wszystkich restrykcji. Obecnie można swobodnie korzystać z restauracji, pubów i innych lokali usługowych, bez konieczności okazywania specjalnego certyfikatu. Zniesiono również obowiązek zachowywania dystansu społecznego, a na imprezach masowych może bawić się dowolna liczba osób. Premier zachęca także do powrotu do pracy stacjonarnej. Wraz z początkiem marca ma zostać zniesiony również obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Kościół niemiecki ostatnio miał takie coś, co się nazywało coming out w kościele. Zajrzyjmy do artykułu na portalu Niedziela. Niemieccy biskupi z zadowoleniem przyjmują kampanię LGBT. Droga synodalna do zmiany nauczania kościoła. Kilku biskupów w Niemczech z zadowoleniem przyjęło szeroko zakrojoną, inspirowaną przez media kampanię LGBT z udziałem niemieckich księży i pracowników kościelnych, która oskarża Kościół katolicki o utrzymywanie oszczerczego nauczania na temat płci i seksualności. Teraz może właśnie kilka słów najpierw o tym, bo to jest genialne słowo oszczercze. Przytoczę przykład zupełnie z innej beczki. Jest takie coś, co się nazywa GLAAD. To jest takie stowarzyszenie, które dysponuje gigantycznymi pieniędzmi. Ono jest w Stanach Zjednoczonych i to jest skrót od Gay and Lesbian Association Against Defamation. Tam przepraszam za wymowę, czyli powiedzmy Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek Przeciwko Zniesławianiu. I to jest instytucja, która zajmuje się tym, żeby w filmach narzucać wątki właśnie jednopłciowej, powiedzmy afektu jednopłciowego, jeśli tak to można ująć, żeby tutaj za dużo algorytmów nie zwoływać różnymi innymi słowami. Więc to jest powiedzmy taka instytucja, która jeżeli robisz jakiś film, to ona przychodzi do ciebie i mówi: obejrzeliśmy kawałek twojego filmu, tam troszkę za mało jest wątków takich właśnie tęczowych. I on mówi: tak, ale tutaj powiedzmy nie za bardzo jest sens, bo ten film jest zupełnie o czymś innym. Nie ma potrzeby, żeby tutaj wkładać wątki tęczowe. I oni mówią: tak, no to będziesz miał problemy z tego tytułu, gdyż okrzykniemy ten film homofobicznym. A wiadomo, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jak się coś nazwie homofobicznym, za mało tutaj masz osób. Jesteś rasistowski, bo sami biali są na przykład. To nic, że robisz tam film akurat, nie wiem, o średniowieczu we Francji. Natomiast no, jeżeli nie chcesz, żebyśmy nazwali twój film rasistowskim i homofobicznym, to zrób coś z tym. I ten człowiek tam siwieje ze stresu i zaczyna zmieniać scenariusz i ładować tam dwie osoby właśnie tęczowe. Jedna osoba tam w ogóle jest innej płci, powiedzmy. No i oczywiście nagle bardzo dużo też czarnych ludzi, na przykład rycerzy, kowboje. Teraz przecież rycerze i kowboje okazują się murzynami bardzo często. Natomiast o czymś innym chciałem mówić. W samej nazwie mają, że to jest przeciwko zniesławianiu. Czyli dysponują setkami milionów dolarów, żeby narzucać, co ma być w scenariuszach filmów i seriali, na przykład na Netflixie, chociaż tam już nie trzeba narzucać. Natomiast jak się ich zapyta, co wy robicie, czemu wy terroryzujecie kogoś, żeby umieścił tutaj postać taką właśnie tęczową, to oni mówią: bo to jest przeciwko zniesławianiu. Czyli nie umieszczając jakiejś postaci, ty zniesławiasz. Wracamy do kościoła niemieckiego, słowo oszczerczy. Więc jeżeli ty powiesz, zgodnie z tym, co cytowaliśmy w poprzedniej sprawce, jeżeli ty powiesz, że święty Paweł napisał w liście do Rzymian tak, to jest oszczercze, oszczercze nauczanie względem płci i seksualności. Jeżeli dobrze rozumiem, to 125 osób w kościele niemieckim, w tym księża i świeccy zatrudnieni przez kościół, dokonali coming outu ostatnich dniach. Biskup oświadczył: nikt nie powinien być dyskryminowany, dewaluowany czy kryminalizowany z powodu swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. To jest tak samo jak właśnie z tamtym stowarzyszeniem w Stanach. Ty, jeżeli nie umieścisz osoby tęczowej w filmie, to jesteś homofobem i ciebie zniszczymy. I to jest sposób na to, żeby walczyć ze zniesławianiem. Tak samo tutaj. Nikt nie powinien być dyskryminowany, dewaluowany czy kryminalizowany. Jakieś brednie kompletne. Tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o afirmację pewnych zachowań, a nie o walkę z jakąś tam kryminalizacją czy dyskryminacją. Natomiast uwaga, ponieważ na drodze synodalnej uczymy się głębiej rozumieć, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa są częścią osoby i mamy obraz człowieka, który mówi nam, że osoba jest absolutnie kochana przez Boga i na tym fundamencie, na nowo, na drodze synodalnej, podchodzimy do tematów orientacji seksualnej, tożsamości, ale także pomyślnej seksualności. No horror, kochani, absolutny horror, nowomowa jakaś straszliwa. Diecezja Essen ogłosiła 24 stycznia, czyli 4 dni temu wieczorem, że popiera inicjatywę Out in Church. Biskup Franz Joseph Overbeck już 2 lata temu wezwał Kościół do odpatologizowania homoseksualizmu. Czytamy w oświadczeniu diecezji. Duszpasterska robocza grupa Regen Pastoral, powołana przez biskupa Franza Junga, z zadowoleniem przyjmuje kampanię na rzecz osób LGBT. Biskup drezdeńsko-miśnieński Heinrich Timmerevers pochwalił akcję ujawniania, czyli coming outu. Podziękował aktywistom na oficjalnym koncie Twitter swojej diecezji za imponujące świadectwa, za które był bardzo wdzięczny. Archidiecezja hamburska ogłosiła na Facebooku, że kampania LGBT chce zrewidować oszczercze stwierdzenia dotyczące nauczania Kościoła na temat płci i seksualności. Cokolwiek to znaczy. Wszyscy wiemy, co to znaczy. Natomiast zawsze jest to tak napisane, żeby nie do końca było wiadomo. Kościół, w którym ludzie muszą się ukrywać z powodu swojej orientacji seksualnej, nie może być, moim zdaniem, w duchu Jezusa. Chyba już wystarczy na ten temat. W Kościele teraz trwa synod o synodalności. Dla wielu jest jasne, że są związki, że jakby trochę jedno wynika z drugiego, że ta droga synodalna w Niemczech kładzie pewne podwaliny pod ten synod, który teraz trwa. Dla innych oczywiście żadnych związków nie ma i to jest daleko posunięty wniosek. Wróćmy jeszcze do kościoła niemieckiego. To jest ksiądz, który dokonał tego coming outu. Tutaj mamy dwie byłe zakonnice, które teraz pracują w kościele. Tak wyglądały materiały wideo związane z tym całym dniem coming outu w kościele katolickim w Niemczech. Inicjator tej całej akcji był gościem w mediach niemieckich, które oczywiście podchwyciły temat błyskawicznie i z poważnymi minami mówiły o tym, jakie to wszystko jest fajne i głębokie. To myślę byłoby wszystko w sprawie kościoła niemieckiego. Idziemy do ostatniej sprawki. TikTok. O TikToku już mówiłem kilkukrotnie na tym kanale, natomiast okazało się, że w pandemii ta chińska aplikacja stała się najszybciej rozwijającą się marką na świecie. O co chodzi z TikTokiem? Z TikTokiem chodzi przede wszystkim o to, że miliony, dziesiątki milionów, setki milionów młodych ludzi myśli, że to jest miejsce, gdzie nagrywa się TikToka i się go wrzuca i wszyscy mają równe szanse, żeby powiedzmy się wybić na TikToku. Jedni się wybijają, inni się nie wybijają. No i każdy by chciał powiedzmy być znanym TikTokerem. Natomiast no, jednym się udaje, bo chyba są ładniejsi, a innym nie. No i teraz kochani, to nie do końca jest tak. Tak w skrócie tylko powiem, że zwłaszcza do młodych ludzi. Jeżeli są jacyś bardzo znani TikTokerzy, to oni naprawdę nie poszli wiralnie, dlatego że tak wyszło, że on sobie wrzucił filmik i strasznie dużo ludzi stwierdziło, że to jest super filmik. Te osoby są jakby upatrywane na takich właśnie liderów opinii, czyli zarządzający TikTokiem, przeglądają TikToka i wybierają po prostu ręcznie taką osóbkę, taką. Im tam oczywiście musi być atrakcyjna, coś w sobie powiedzmy mieć. No dobrze, to powiedzmy, to teraz będzie bożyszcze Australijczyków, a to będzie bożyszcze Polaków, a to będzie ogólnoświatowe bożyszcze, tam Charlie D'Amelio na przykład, albo jakakolwiek inna TikTokerka czy TikToker. To są ludzie wybierani ręcznie, że ta osoba będzie teraz bożyszczem młodzieży w danym regionie. Ta osoba najczęściej na początku myśli, że no niesamowite, poszło wiralnie mój filmik. Najpierw tam było 17 serduszek, potem 1000, potem nagle 100 tysięcy, o matko, milion serduszek, teraz milion odtworzeń ma powiedzmy każdy mój filmik, ale super, stałem się TikTokerem, nawet nie wiem jak to się stało. Potem TikTok się z nim oczywiście kontaktuje, firmy się z nim kontaktują, on zaczyna mieć bardzo dużo pieniędzy. No i każdy inny młody człowiek też chciałby oczywiście mieć taki los, więc zaczyna produkować swoje własne TikToki gdzieś tam po domu, że on też teraz będzie TikTokerem. To nie do końca tak działa, kochani. Natomiast dobra, nie o tym. Dzisiaj chciałbym pokazać wam dom TikToka ze Stanów Zjednoczonych. Nawet nie wiem, w jakim to jest mieście, ale to jest jeden z takich domów. Takie domy są też w Polsce. Dom TikToka, gdzie TikTokerzy mogą razem się inspirować, tam sobie nagrywać filmiki. Masakra. W takim TikTokowym domu mieszkają TikTokerzy. Tutaj zobaczmy na przykład, zbierają się na schodach, żeby nagrać wspólnego TikToka. Tutaj chłopaki zaraz nagrają swojego TikToka. Przygotowania wyglądają jak do walki bokserskiej albo meczu piłkarskiego. Tutaj dziewczyny nagrywają swoje TikToki. A tutaj chłopaki nagrywają swojego TikToka. inne w podobnym stylu. Wyglądałoby na to, że to jest zajęcie całodniowe, 15-sekundowe TikToki, które później obejrzy młodzież. Jeżeli chodzi o treningi, to nie ma żartów. Najpierw zrobisz ręką tak, a potem zrobisz tak. Tutaj możecie zobaczyć, ile pracy wymaga nagranie TikToka. To jest dzisiaj styl życia, który Chińczycy za pomocą swojej wspaniałej aplikacji narzucili młodzieży w zasadzie całego świata postchrześcijańskiego. TikTok jest doskonałym sposobem również do tego, żeby do obsesji doprowadzić młodego człowieka na punkcie jego wyglądu. Tam jest tego bardzo dużo, no bo jeżeli wszyscy teraz będziemy pokazywać swój profil albo robić tak, albo robić siak, no to oczywiście ja zrobiłem i wyglądam tak, widzę jak wyglądam, ale ktoś zrobił i to akurat może być znowu TikToker tam wybrany konkretnie, któremu ktoś też pomaga, żeby te zasięgi mu szły i on wygląda 100 razy lepiej ode mnie. I to dla młodych ludzi, no to jest potężna siła, żeby takiego młodego człowieka, zwłaszcza dziewczyny, chociaż chłopaki coraz bardziej, bo to się zrównuje jakby. Ładni teraz mają być wszyscy, no żeby dostał obsesji, depresji i na punkcie swego wyglądu jakby no tak naprawdę koncentrował większość swojej energii, swoich myśli i z niego też czerpał swoje poczucie wysokiej bądź niskiej wartości. Więc TikTok to nie jest jakieś takie narzędzie, powiedzmy sobie szczerze, które bym polecał, żeby w ogóle było w domu. Zwykle jestem daleki od doradzania czegoś takiego, że no nie powinno twoje dziecko coś tam, nie powinno twoje dziecko coś tam. Jeżeli komuś brakuje siły, żeby zajrzeć tam i wyrobić sobie swoje własne zdanie na temat tego, czym jest TikTok i co robi z mózgiem dziecka, no to powiedziałbym, że to nie jest, to się kiedyś może zemścić na tym dziecku i również potem na poczuciu winy tego rodzica, że tego nie ogarnął na czas. Czy to były wesołe sprawki dzisiaj? Mam wrażenie, że nie. Dzisiaj chyba jakoś tak wyszło, że negatywnie. Obiecuję popracować nad proporcją sprawek negatywnych, pozytywnych. Jakby może gubi mnie to, że ja raczej jestem osobą, która ma spojrzenie na rzeczywistość dosyć optymistyczne. I dlatego robiąc dużo sprawek niezbyt takich może samych w sobie wesołych, nie jestem w stanie przewidzieć, że one kogoś wprowadzą w jakiś tam powiedzmy dół. Jestem ciekaw, co wy myślicie o proporcji sprawek pesymistycznych, optymistycznych na moim kanale. Jakbyście chcieli, żeby było, nie mówię, że od razu to będę w stanie uwzględnić, natomiast spróbuję poczytać to i się chociaż trochę tym kierować. Ja przedstawiam rzeczywistość tak, jak ja ją widzę i osobiście jestem optymistą. Natomiast co do spraw, na których mi zależy, czyli spraw najważniejszych. Bo to, że teraz wokół dzieje się to, co się dzieje, no to tego jakby nie chciałbym na tym kanale zakłamywać, bo to nie są czasy, powiedzmy, najspokojniejsze, zwłaszcza dla katolików. Kochani, to byłoby wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto ma, powiedzmy, taką chęć, to ja nie będę stawał mu na przeszkodzie, żeby spełnić tę swoją chęć i zachęcam, żeby zajrzeć pod film. Tam są szczegóły, jak można zostać patronem mojej pracy publicystycznej. Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę dobrego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.